Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie w naszym cyklu. Jak Państwo z pewnością zauważyliście, skończyliśmy część wprowadzającą i teraz przechodzimy do części naszych wykładów, które są poświęcone stworzeniu. Dlaczego taki układ? Bo jako organizator powinienem się z tego wytłumaczyć. Jeśli Państwo pamiętacie nasz wykład na temat konstrukcji sumy, to nie jest układ zaproponowany przez Tomasza, który najpierw zajmował się rozważaniem o Bogu, żeby później przejść do stworzenia. Ja tutaj odwróciłem kolejność. Otóż jeden z wielkich tomistów XX wieku, Józef Piper, kiedy zastanawiał się, jak należałoby określić Tomasza, jeśli chcielibyśmy mu nadać imię takie podobne do imion, które nadaje się czasami do dzisiaj jeszcze w zakonach żeńskich, że tam Teresa od Dzieciątka Jezus na przykład, no to doszedł do wniosku, że Tomasza należałoby nazwać Tomas de Creatore, Tomasz od Stwórcy. Dlaczego? Dlatego, że prawda o stworzeniu jest tak kluczowa i centralna dla właściwie całej jego myśli. Bez jej zrozumienia my właściwie nie mamy klucza do interpretacji pozostałych tematów, o których moglibyśmy i będziemy tutaj w czasie naszych spotkań mówić i wspólnie myśleć. Też dyskutować, mam nadzieję, jak pamiętacie Państwo, jest część przeznaczona na dyskusję i proszę przygotowywać pytania. Bardzo się cieszę, że dzisiaj przedstawi Państwu wykład ojciec Mateusz Przanowski. Ojciec Mateusz Przanowski, który jest wykładowcą teologii dogmatycznej w kolegium naszym dominikańskim w Krakowie, także dyrektorem naszej najważniejszej w prowincji, największej biblioteki, właśnie tam. No i co najważniejsze dla nas, doktoryzował się u ojca Jacka Salija na temat, który tak naprawdę, to jest pytaniem dzisiejszego wykładu, znaczy to oczywiście się tam nazywało mądrzej, jak to w pracach, w tytułach prac naukowych musi być, ale starał się zmierzyć z pytaniem, na które dzisiaj wieczorem postara się nam odpowiedzieć. Życzę miłego i owocnego wieczoru.
Znane jest pytanie filozoficzne, dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Otóż to jedno z najważniejszych pytań niewątpliwie, które możemy sobie zadać. Dlaczego w ogóle jesteśmy, a czy nie byłoby rozsądniej, to może jest złe słowo, ale nie byłoby logiczniej, żeby nas nie było? To takie pytanie oczywiście możemy sobie zadawać i było zadawane przez wieki refleksji filozoficznej, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. I gdybyśmy zadali to pytanie świętemu Tomaszowi, to by powiedział, że istnieje raczej coś niż nic, ponieważ istnieje byt, który nie może nie istnieć i od którego wszystkie inne rzeczy, ludzie, wszystkie inne byty, jednym słowem, mają istnienie. A więc jest taki byt, taka, jak to nazwać, rzecz nawet, która ma istnienie sama z siebie. I wszystkie inne byty mają istnienie od niego. I oczywiście to jest jakaś odpowiedź, ona oczywiście zupełnie nie może nas zadowolić. Nie może nas zadowolić ta odpowiedź z tego względu, że my wiemy, że Bóg jest osobowy. A co to znaczy, że Bóg jest osobowy? To znaczy, że kocha, że poznaje, że rozumie, że wybiera, że decyduje. A więc Bóg osobowy to nie jest, to by było strasznie mało powiedzieć, że to jest taki byt, który nie może nie istnieć. To by był opis jakiejś takiej zupełnie bezosobowej rzeczy. A my potrzebujemy na takie pytanie, dlaczego jesteśmy, to my potrzebujemy odpowiedzi godnej osoby, godnej Boga, którego znamy, a więc Boga kochającego i poznającego. Kiedy pytamy osobę, dlaczego coś robisz, to troszeczkę inaczej niż jak się zastanawiamy, dlaczego woda się gotuje przy temperaturze 100 stopni. Możemy zadać oczywiście to pytanie garnkowi z wodą, natomiast może ktoś słyszy, ale trudno byłoby usłyszeć odpowiedź od garnka z wodą. Dlaczego ty się gotujesz właśnie przy tej temperaturze? Natomiast jak pytamy człowieka, to oczekujemy na odpowiedź, w której będzie wyrażony, jaki zamiar miała ta osoba. I ten zamiar to jest coś naprawdę głębokiego. Dlaczego, na przykład, dlaczego mnie odwiedziłeś, dlaczego przyszedłeś, dlaczego... To jest zadane osobie takie pytanie, dlaczego jest bardzo głębokie. I my chcemy od Boga usłyszeć taką właśnie odpowiedź, dlaczego mnie stworzyłeś, nas stworzyłeś, dlaczego jesteśmy, jaki cel to wszystko ma. Pytamy osobę. Otóż pytanie, dlaczego Pan Bóg stworzył świat, myślę, że najczęściej pojawia się w kontekście zła i cierpienia. Pytamy, dlaczego Pan Bóg stworzył taki świat, w którym jest zło i cierpienie. Pytamy, dlaczego Pan Bóg cały czas taki świat podtrzymuje w istnieniu. To znaczy daje cały czas takiemu światu istnienie, który jest też dotknięty złem, cierpieniem, jakimś smutkiem czy tragedią. Bardzo mocno to pytanie, dlaczego świat istnieje, brzmi w takich miejscach, gdzie to cierpienie jest szczególnie obecne. Ale chciałbym dzisiaj uniknąć właśnie pytania, dlaczego Pan Bóg stworzył świat z perspektywy cierpienia i z perspektywy zła. To musiałoby być zupełnie odrębne spotkanie. I chciałbym powiedzieć najpierw, że Tomasz miał pewien specyficzny sposób podchodzenia do problemu stworzenia, w ogóle problemu świata. To jest bardzo uniwersalna zasada, którą się posługiwał. Otóż można by to obrazowo przedstawić tak, że Tomasz najpierw pokazuje nam jakąś ikonę, czy też właśnie obraz, przedstawienie, wizerunek świata. To znaczy przedstawia nam wizerunek świata, jaki on wyszedł z ręki Boga. Możemy sobie wyobrazić, że jest obraz człowieka na przykład, na którym jest namalowany człowiek, ale w taki sposób, że jakby człowiek spod igły, taki, który wyszedł bezpośrednio z ręki Bożej, niedotknięty przez zło i grzech. A potem Tomasz pokazuje nam drugi obraz, a raczej ten sam obraz, tylko że ten drugi różni się od pierwszego tym, że jest poharatany, pocięty nożem, zniszczony. I Tomasz mówi, to jest ten sam obraz, jak ten, który ci pokazałem poprzednio, tylko że ten obraz to jest obraz człowieka i świata po grzechu pierworodnym i po wielu grzechach ludzkich, które ten świat dotykają i niszczą. A tu masz obraz człowieka, który wyszedł z ręki Bożej. I teraz mówi, musisz zobaczyć, że te dwa obrazy to nie są w rzeczywistości dwa zupełnie różne obrazy, tylko to jest ten sam obraz, tylko jeden z nich jest zniszczony. I kiedy dobrze się przyjrzysz temu obrazowi, temu drugiemu, to zobaczysz, że rzeczywiście on przypomina ten pierwszy obraz. Zobaczysz, jak się dobrze przyjrzysz i będziesz znał ten poprzedni obraz, to zobaczysz, że można go też odnowić, że można temu obrazowi nadać kształty przypominające ten pierwszy. I jak my zwykliśmy, czy też nawet bym powiedział szerzej, nasza epoka zwykła traktować, patrzeć na stworzenie, patrzeć na człowieka. Ona przede wszystkim interesuje się tym drugim obrazem poharatanym, poniszczonym. No bo z takim obrazem mamy na co dzień do czynienia. Przecież nie znamy doświadczenia bezgrzeszności. Nie spotykamy ludzi bezgrzesznych. Więc współczesna myśl pokazuje ten drugi obraz i mówi, to jest teraz człowieku musisz się głowić i myśleć, jak ten obraz naprawić. Ale równocześnie nie pokazuje tego pierwszego obrazu. I w pewnym sensie pozostawia człowieka bezradnym wobec tego drugiego poniszczonego obrazu człowieka. Nie ma jak go złożyć. Bardzo często Tomaszowi zarzuca się, czy też mówi, że on bardzo mało mówi o złu i cierpieniu w swojej myśli. Otóż Tomasz chce powiedzieć, dopiero kiedy znasz ten pierwszy obraz, to będziesz potrafił rozpoznać ogrom zniszczenia, jaki grzech i zło wprowadziło w świat w tym drugim obrazie. musisz poznać ten pierwszy obraz. Dlatego my dzisiaj, pytając o to, dlaczego Pan Bóg stworzył świat, zatrzymamy się na tym pierwszym obrazie. I zło i cierpienie nie będą nas w takim stopniu interesować. Pytamy o pierwotny zamiar Boga. Kiedy pytanie, dlaczego stawiane jakiejś osobie, nie ma sensu? Na przykład, kiedy pytamy, dlaczego zrobiłeś tak, a nie inaczej? Dlaczego postąpiłeś w taki, a nie w inny sposób? Nie ma to sensu wtedy, kiedy ta osoba jest zniewolona. To znaczy, kiedy nie jest wolna, kiedy nie może decydować o sobie. Podobnie byłoby, gdybyśmy zadawali pytanie Panu Bogu w ten sposób, dlaczego stworzyłeś mnie i dlaczego stworzyłeś ten świat, a równocześnie mówili, że Pan Bóg nie był wolny, to znaczy nie mógł decydować o tym, to od razu czynimy nasze pytanie bezsensownym w gruncie rzeczy. Jedyną odpowiedź, którą moglibyśmy otrzymać, ta odpowiedź byłaby, ponieważ ktoś mnie zmusił do tego, żebym stworzył człowieka. Więc zadajmy Panu Bogu takie pytanie, które może być lekko absurdalne na pierwszy rzut oka, ale jednak takie pytanie pojawiało się w historii teologii. Czy Pan Bóg był zmuszony do tego, żeby stworzyć człowieka? Otóż Tomasz definiuje wolność w ten sposób. Liber est qui sui causa est. Wolnym jest ten, który jest przyczyną swoich czynów, swoich, również możemy powiedzieć, swoich decyzji. I oczywiście Tomasz mówi, od razu na samym początku możemy powiedzieć, Bóg stworzył człowieka z wolności swojej i w swojej wolności. A więc nie ma żadnej takiej siły, to trudno sobie w ogóle wyobrazić jakąkolwiek taką siłę, która mogłaby z zewnątrz Pana Boga zmusić do tego, żeby stworzył świat. A Bóg jest wszechmocny i nikt inny nie ma takiej siły, by Boga do czegokolwiek zmusić. A więc możemy to spokojnie odrzucić tę hipotezę, że jesteśmy, ponieważ Boga ktoś zmusił do stworzenia. Ale można zapytać tak. Dobrze, Pan Bóg stworzył świat, ten wybór był wolny. To znaczy nikt Pana Boga nie zmusił do tego, żebyśmy byli na tym świecie. Ale być może moglibyśmy Panu Bogu przypisać taki motyw stworzenia, że Pan Bóg musiał stworzyć świat najlepszy ze wszystkich możliwych światów. Jeżeli Pan Bóg był wolny, stwarzając nasz świat, to możemy też powiedzieć, to wobec tego nie musiał stworzyć takiego świata, jaki teraz widzimy. Nasz świat mógł być inny. Mógł być to być świat, w którym nas by zupełnie nie było. Ale jest taka możliwość, że Pan by stworzył zupełnie inny świat, w którym na przykład krowy by latały. Powiedzmy. Więc taki świat też jest w jakiś sposób możliwy do stworzenia dla Pana Boga. Ale dlaczego Pan Bóg wobec tego nie stworzył najlepszego świata z możliwych? Bo jak my się zachowujemy? Kiedy mam ostry nóż do wyboru i mam tępy nóż do wyboru, no to rzecz jasna wybieram ostry nóż. No, wybieram zawsze, raczej tak myślę, najlepszą z możliwych rzeczy. Kiedy mam do wyboru gorszą i lepszą, to zawsze wybiorę lepszą. Kiedy wybieram coś gorszego? No mogę wybrać coś gorszego tylko w takim przypadku, w którym popełniam błąd, w którym się mylę. A czy Pan Bóg może się pomylić? No Pan Bóg nie może się pomylić. W związku z tym musi zawsze wybrać to, co najlepsze. My się możemy pomylić. Na przykład świętej pamięci ojciec Władysław Skrzydlewski w trzech słowach zrobił trzy błędy kiedyś w kościele, pamiętam. Powiedział tak. Witam serdecznie wszystkich w szóstym, ostatnim dniu siedmiodniowej oktawy. Prawda? A to była nowenna. Więc można popełnić taki błąd. Oczywiście ten błąd popełniamy tylko wtedy, kiedy nasz umysł no się myli zwyczajnie, bo jest słaby. No, umysł Pana Boga nie jest słaby, umysł Pana Boga widzi wszystko, w związku z tym Bóg nie może popełnić błędu takiego. Czy wobec tego Pan Bóg musiał stworzyć najlepszy świat z możliwych wszystkich światów? Tomasz najpierw chce rozwiązać tę kwestię, pytając, czy w ogóle coś takiego jak najlepszy możliwy świat istnieje? Jeśli nawet my sobie zaczniemy wyobrażać teraz, że byłby to taki świat, w którym właśnie ludzie mieliby skrzydła, w którym ludzie mieliby oczy też po drugiej stronie głowy, żeby widzieć też, co się dzieje z tyłu i tak dalej, zaczęlibyśmy sobie wyobrażać taki lepszy świat, to Tomasz powie, że nie ma czegoś takiego jak jeden najlepszy możliwy świat, dlatego że Bóg może zawsze stworzyć jeszcze lepszy świat niż ten, który stworzył. Kiedy na przykład wyobrazimy sobie, że wszyscy mielibyśmy skrzydła, to niewątpliwie byłoby trochę łatwiej. Byłoby trochę łatwiej się przemieszczać. Tylko pytanie jest, czy wtedy my bylibyśmy już ludźmi, czy też bylibyśmy jakimiś innymi stworzeniami, których nazwy nie znamy. Więc Tomasz powiedział, Pan Bóg może stworzyć zawsze świat lepszy od tego, w którym istniejemy i może każdy byt ulepszyć, ale nie w taki sposób, żeby zmienić jego naturę. To znaczy, Tomasz nawet takiego przykładu używa. Nie może Bóg powiększyć czwórki, ponieważ powiększona stałaby się inną liczbą, a nie czwórką. No jest to jasne. W związku z tym, podobnie z człowiekiem, gdybyśmy mieli skrzydła w innym świecie, to bylibyśmy po prostu kimś innym, a nie ludźmi. Dlatego Tomasz próbuje oddalić tę hipotezę, że Pan Bóg musiał stworzyć najlepszy świat z możliwych, właśnie mówiąc w ten sposób, zawsze jest możliwe coś lepszego dla Boga. Otóż przypominam sobie właśnie taką scenkę, którą zawsze Louis bardzo często się nią posługiwał. Mówi, jest rozmowa chłopaka z dziewczyną na balu i dziewczyna mówi, wiesz, wspaniale było, gdyby na balu można było cały czas rozmawiać. A on mówi, oczywiście być może byłoby wspaniale, tylko nie moglibyśmy już tego nazwać balem. Więc to jest dokładnie to, o co chodzi w tej teorii, w tej hipotezie świętego Tomasza. Może i człowiek mógłby mieć skrzydła, ale już nie moglibyśmy go nazwać człowiekiem. Gdyby nawet, teraz pójdźmy dalej, Tomasz, wyobraźmy sobie, że stwarza lepszy świat niż nasz, który mamy. Czy wobec tego Pan Bóg stwarzałby ten świat z większą uwagą, z większą miłością, bardziej by się trudził nad takim światem, który byłby lepszy niż nasz? Tomasz odpowiada, że nie. Tomasz mówi, że Pan Bóg wkłada taki sam trud stworzenia w stworzenie najmniejszego przedmiotu na tym świecie i również człowieka. Porównując najmniejszy przedmiot na tym świecie, jakiś atom i człowieka, Pan Bóg wszystko stwarza z jednakową uwagą. Można by powiedzieć tak, że Pan Bóg robi nawet najmniejsze rzeczy w wielki sposób. Robi każdą rzecz w równie wielki sposób. Gdyby Pan Bóg chciał stworzyć lepszy świat niż nasz, on byłby stwarzany w równie wielki sposób, jak robi to z tym światem. W związku z tym myślę, że to jest nawet ładna jakaś duchowa wskazówka, że nawet najmniejsze rzeczy warto jest robić w sposób wielki. I można małe rzeczy robić w wielki sposób. Niekoniecznie to muszą być rzeczy wielkie. Wystarczą małe, byleby je naprawdę robić w wielki sposób. A więc Bóg jest wolny wobec świata i wobec wszystkich możliwych światów. Może wywołać każdy skutek, jaki tylko chce. I chciałem się powołać na Alicję po drugiej stronie lustra. Nie wiem, czy Państwo czytali Alicję, tą część. Otóż my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego świata, no bo to jest nasz świat. Nie możemy być przyzwyczajeni do innego, bo jesteśmy w tym. Ale jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, jak ten świat istnieje, jak on funkcjonuje. Ale czasem dobrze zrobić sobie ćwiczenie, bardzo proste, umysłowe, i właśnie wyobrazić sobie, jakby to było fajnie, gdybym miał skrzydła. I taka otwartość na wolność Boga w stworzeniu jest bardzo cenna dla nas. To nas na przykład też otwiera na cuda, że cuda mogą się zdarzyć. Otóż Alicja po drugiej stronie lustra przedostała się, spotkała tam królową. I królowa mówi jakąś taką absurdalną rzecz, jak to w tych książkach zwykło być. I na to Alicja mówi, przecież to się nie da, w to nie można uwierzyć. To nie jest prawda, w którą można uwierzyć. A królowa mówi, nie można uwierzyć? Uważam, że można uwierzyć. Alicja mówi, w ogóle nie można próbować uwierzyć w rzeczy niemożliwe. Alicja mówi, wiesz, kiedy byłam w twoim wieku... Ta królowa mówi, wiesz, Alicjo, kiedy byłam w twoim wieku, to ćwiczyłam właśnie wiarę w rzeczy niemożliwe i udawało mi się uwierzyć w 6 rzeczy niemożliwych do śniadania. Także tam jest przedstawiona koncepcja, że jeżeli człowiek chce uwierzyć w rzeczy niemożliwe, to musi potrenować. Trzeba poćwiczyć. Otóż, co jest problemem dla nas tutaj? Problemem jest to, że przeciwintuicyjne jakieś, takie powiedzmy antyintuicyjne jest następujące dla nas stwierdzenie matematyczne. Że nieskończoność plus jeden równa się nieskończoność. Bo nieskończoność plus jeden równa się nieskończoność. Nieskończoność minus jeden równa się nieskończoność. Tak jest, czy tak jest? No właśnie. Więc jeśli nieskończoność minus jeden równa się nieskończoność, to jak to sobie, jak to jest możliwe? To ta jedynka, to ona coś wnosi, czy ona nic nie wnosi do tej nieskończoności? I tak jest, dokładnie podobnie jest ze światem i z Bogiem. Bóg jest nieskończony, świat jest skończony. Bóg jest nieskończenie dobry, świat jest skończenie dobry. W związku z tym Bóg plus świat nie równa się więcej dobra niż Bóg minus świat. No? Czyli innymi słowy, to może zabrzmi bardzo smutno, ale no musimy się zmierzyć z tą prawdą. Gdyby nas nie było, to... No nie do końca. To znaczy Bóg byłby tak samo dobry, jak jest z nami. My nic Panu Bogu dodatkowo tutaj, prawda, jakiegoś dobra nie przynieśliśmy, stając się ludźmi, czy też w ogóle stworzeniem. Odległość stworzenia od Stwórcy jest nieskończona. I to, co ojciec Michał w swoim krótkiej, ale jakże treściwej wypowiedzi stwierdził, że to jest jedna z podstawowych tez świętego Tomasza o stworzeniu, że odległość między Stwórcą a stworzeniem jest nieskończona, wręcz nieprzekraczalna na swój sposób. W związku z tym musimy się zmierzyć z tym, że nieskończoność plus jeden równa się nieskończoność. Zadajmy następne pytanie. Do tego jeszcze wrócimy za chwilkę. Zadajmy następne pytanie. Nie wiem, czy... Myślę, że to jest doświadczenie wielu, wielu z nas, że dla przyjemności my naprawdę jesteśmy w stanie zrobić rzeczy heroiczne. Że z obowiązku to niekoniecznie. Natomiast jeśli jest tam jakaś przyjemność, to naprawdę zrobimy bardzo wiele, żeby to zdobyć. I też możemy Pana Boga zapytać, czy Pan Bóg stworzył świat dla przyjemności swojej? To znaczy, czy jeżeli my istniejemy, to czy my Panu Bogu sprawiamy jakąś przyjemność? I on na przykład pomyślał, coś by mi się przydało, jakaś przyjemność. Zrobię sobie przyjemność, stworzę świat. Otóż problem tutaj jest dosyć złożony. Złożony nie jest łatwo to pojąć, gdyż trzeba równocześnie wiedzieć, że świat sprawia Bogu autentyczną radość. Ponieważ z czego przede wszystkim Bóg się raduje? Tak najbardziej pierwotnie, odwiecznie raduje się sobą samym. Raduje się tym, trzy osoby boskie radują się wzajemnie z sobą samym. A więc Bóg na przykład raduje się tym, że poznaje siebie. Raduje się tym, że kocha siebie samego. Od wieków. Wtedy, kiedy świata nie było. Ale równocześnie mówimy, że Bóg kocha świat. Więc Bóg tą samą radością, którą kocha samego siebie, tą samą radością, która wypływa z miłości do samego siebie, tą samą radością cieszy się ze wszystkiego, co stworzył. Ale pamiętamy, że nieskończoność plus jeden równa się nieskończoność. W związku z tym ta radość, którą Bóg ma ze świata, nie jest większa niż Jego radość przed stworzeniem świata. Któż to zdoła pojąć? Ja na przykład nie mogę. Ale tak jest według świętego Tomasza z Akwinu, bo jego myśl tutaj przedstawiamy. Tak więc Bóg cieszy się światem. Każdym naszym dobrym czynem Bóg się cieszy. Bóg się raduje z każdego dobrego czynu człowieka. Jest to autentyczna radość. Natomiast gdyby człowiek tego czynu nie zrobił, to ta radość Boga nie byłaby mniejsza. To jest trudne, co mówię, ale wrócimy jeszcze do tego za chwileczkę, żeby to uzupełnić. Świat, Bóg stworzył świat, ponieważ jest szczęśliwy, a nie dlatego, żeby stać się bardziej szczęśliwy. Bóg stworzył świat, ponieważ jest szczęśliwy, a nie dlatego, żeby być bardziej szczęśliwy. Czyli świat jakby ze szczęścia Bożego wypływa, a nie dodaje Panu Bogu szczęścia. Czyli jakby jedną z takich istotnych motywów Boga jest dać szczęście, udzielić szczęścia. To jest bezinteresowna, jakaś bezinteresowna, niewyrażalna, absolutna bezinteresowność. Zobaczmy, że my nie mamy takiego pojęcia absolutnej bezinteresowności, ponieważ w naszym świecie, w świecie ludzi, nie występuje absolutna bezinteresowność. Wyobraźmy sobie nawet najlepszego, najwspanialszego lekarza, który opiekuje się kompletnie za darmo, leczy ludzi. To jest wielki gest bezinteresowności, ale on też z czasem odkryje, że jak ludzie powiedzą, panie doktorze, pan jest tak cudownie bezinteresowny, dziękujemy panu, że mu się miło zrobi. Że nie będzie tak już zupełnie obojętny na te gesty swoich podopiecznych. Nawet najbardziej bezinteresowny człowiek myślę, że nie zna absolutnej bezinteresowności. I kiedy patrzymy na Boga i mówimy, że Bóg stworzył świat, który nie dodaje mu żadnej dobroci. Bóg stworzył człowieka, który może się nawet od niego odwrócić i odrzucić Boga. To czy nie mamy do czynienia z jakąś niesłychaną, niezrozumiałą wręcz dla nas bezinteresownością? Otóż właśnie w ten sposób Tomasz chce powiedzieć, że Bóg stwarza świat absolutnie bezinteresownie. Poza tym Tomasz mówi, że ten świat stworzony z absolutnej bezinteresowności też nie służy Panu Bogu do osiągnięcia jakiegoś celu. O co chodzi? Bardzo często jesteśmy zmuszeni, to jest w ogóle część naszego życia, wybierać jakieś narzędzia do zrobienia czegoś innego. Narzędzie to jest bardzo, bardzo pojemne słowo. Po łacinie to brzmi bonum utilis, czyli jakieś dobro pożyteczne. Cokolwiek, samochód jest takim dobrem użytecznym, prawda? Zegarek, cokolwiek. Wykład też jest dobrem użytecznym, jeżeli służy do powiększenia mojej wiedzy. Można stosować, można na przykład ludzi traktować jako dobra użyteczne. No ale to jest straszne, prawda? Posługiwać się innymi jak narzędziami. Otóż mamy w naszej świadomości, myślę, dużo takich doświadczeń, czy też własnych, czy z obserwacji, że można się człowiekiem, że można człowieka potraktować instrumentalnie. To znaczy potraktować go jak przedmiot, potraktować go jak kogoś, kto zaprowadzi mnie do dalszego celu, dzięki czemu zdobędę coś, czego nie posiadam. Otóż Tomasz powiedział, że świat nie jest dla Boga właśnie bonum utile. Że świat nie jest dla Boga instrumentem, nie jest narzędziem do czegokolwiek. To jest istotne sformułowanie, dlatego że dzięki temu wiemy, że Bóg nie posługuje się człowiekiem jak przedmiotem do jakiegoś celu swojego, wymyślonego. Dla Boga stworzenie jest celem w pewnym sensie takim jak w przyjaźni między ludźmi. Przyjaciel przyjaciela czy przyjaciółki nigdy nie potraktuje instrumentalnie. No i podobnie właśnie Pan Bóg do stworzenia ma coś przypominającego przyjaźń, szczególnie do człowieka oczywiście. Otóż spotkałem kiedyś pewnego pana, który przedstawił mi taką wizję stworzenia świata, że Pan Bóg stworzył świat po to, żeby dokonać pewnego eksperymentu. Że na przykład ewolucja służy do tego Panu Bogu, żeby wytworzyć najlepszego człowieka, takiego idealnego człowieka. W związku z tym Pan Bóg część ludzi, prawda, na bok, a część ludzi tych lepszych, tych mądrzejszych do przodu. I tak świat jest takim wielkim eksperymentem, trochę takim badaniem, prawda, co człowiek może, tak sprawdzimy, może, wytrzyma, prawda. No to jest właśnie z punktu widzenia, oczywiście wydaje nam się ta teza absurdalna, ale jeżeli myślę, zajrzymy do współczesnej literatury, to jakże często taki obraz Boga jest tam przedstawiony. Prawda? Boga eksperymentatora, który sprawdza, robi doświadczenia na ludziach. Otóż z całą pewnością Tomasz tym swoim przekonaniem o tym, że świat nie jest dobrem użytecznym dla Boga, nie jest instrumentem, też chciał nam powiedzieć, że Bóg w ten sposób świata nie traktuje jako jakiegoś eksperymentu. Otóż ta zasada nieskończoność plus jeden równa się nieskończoność może nas prowadzić do następującego pytania. Czy wobec tego jesteśmy niepotrzebni? Czy jesteśmy wobec tego Panu Bogu niepotrzebni, skoro my nic Mu nie dodajemy realnie, żadnego dobra? Czy my jesteśmy niepotrzebni? Doskonale czujemy, że coś jest nie tak tutaj, w tym pytaniu, myślę. I bo przecież wiemy z naszego doświadczenia, że być potrzebnym dla kogoś to strasznie jest ważne dla nas. Że powiedzieć do kogoś, ja Ciebie potrzebuję, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony usłyszeć od kogoś, słuchaj, jesteś nam potrzebny, czy jesteś nam potrzebna, to jest coś, co nas w ogóle podtrzymuje przy życiu wręcz. Więc w związku z tym pod adresem świętego Tomasza wysunięto zarzut, że on przedstawia właśnie coś takiego Boga, któremu człowiek jest niepotrzebny. I narodziła się bardzo dużo koncepcji Boga, który człowieka potrzebuje. To znaczy człowieka, który temu Panu Bogu będzie w stanie dodać coś, będzie w stanie mu wręcz pomóc w jakiś sposób. Takie dokładnie zdanie znajduje się w wielu tekstach, prawda? Że my mamy pomóc Bogu, stawać się Bogiem. Deus indigens, czyli Bóg potrzebujący. Bardzo często taka wizja jest przedstawiana dziś. Taki Bóg, który stwarzając świat ryzykuje. On ryzykuje, że ten świat będzie się rozwijał w jakimś takim kierunku, którego on nie przewidział i że on będzie musiał ponosić tego konsekwencje. Bóg, który jest cały czas zanurzony w świat i żyje życiem ludzi, to znaczy przeżywa, odczuwa tak jak ludzie, bierze na siebie troskę, cierpienie i tak dalej. Otóż wydaje mi się, że jest pewne tutaj nieporozumienie, dlatego że możemy zrobić karykaturę z tej boskiej bezinteresowności. Jaka byłaby to karykatura boskiej bezinteresowności? To byłby jakiś filantrop, taki bogacz, który siedzi na kupie złota i tym złotem rzuca na lewo i prawo, a sam już złota nie potrzebuje, bo już ma tyle tego złota, że już więcej nie chce, więc po prostu rozdaje. Ale on już nic nie potrzebuje, tylko chce tak po prostu dawać. Ale to jest taki pański gest. Pański gest takiego bogacza. I gdybyśmy bezinteresowność Boga skojarzyli właśnie z takim pańskim gestem, to byłaby to karykatura tej bezinteresowności. Otóż w tym sensie to zupełnie o Bogu mówić nie możemy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my używamy słowa potrzebować, to ono nam się bardzo często wiąże ze słowem chcieć. Albo kochać. Na przykład, kiedy słyszymy jakieś takie słowo nie potrzebuję cię, to ono nam brzmi tak, nie chcę cię albo nie kocham cię. Jeżeli to słowo jest wypowiedziane w sposób taki, nie w sensie nie potrzebuję cię do tej roboty, tylko w ogóle nie potrzebuję cię, takie na głębszym jakimś poziomie, to my słyszymy wtedy nie chcę cię i nie kocham cię. Natomiast Tomasz chce powiedzieć, że chociaż Bóg jest doskonale dobry i nic z tego świata nie może mu dodać dobroci, to jednak ten świat chce i ten świat kocha. Tomasz napisał takie zdanie. Chociaż stworzenia tylko w Bogu istniały odwiecznie, to jednak dlatego, że istniały w Nim odwiecznie, poznawał Bóg rzeczy w ich własnych naturach. I z tego powodu je kochał. Tak jak my, przez podobizny rzeczy, które w nas są, poznajemy je istniejące w sobie samych. Tomasz pisze, że Bóg odwiecznie znał natury rzeczy. Ale coś więcej, otóż ten fragment mówi o naturach rzeczy, ale w innych miejscach Tomasz powie, że Bóg odwiecznie, co to znaczy odwiecznie? Odwiecznie nie znaczy przed Mieszkiem pierwszym. Prawda? Czyli tak dawno temu, że aż, prawda, za Faraona, tylko odwiecznie znaczy w jakiejś swojej zupełnej bezczasowości, ponieważ w Bogu nie ma czasu. Nie ma początku, nie ma końca i nie ma następstwa chwil. A więc kiedy mówimy odwiecznie, to w zasadzie trudno sobie to wyobrazić, ale to możemy powiedzieć zawsze. Prawda? Albo w wiecznym teraz Boga. I Tomasz mówi w tym fragmencie o naturach rzeczy, ale w innych mówi, że Bóg w swojej odwiecznej wiedzy o świecie widział każdego pojedynczego człowieka takim, jakim on jest. I do tego jeszcze kochał go. Więc dla nas jest to informacja niesłychanie, myślę, no taka poruszająca nawet, że Bóg pomyślał nas, albo lepiej, to jest złe słowo, nie było takiego momentu, żeby Bóg o nas nie myślał. Do tego jeszcze o każdym z nas z osobna. Nie było tak, żeby Bóg się nie interesował historią każdego z nas. Nie było takiego momentu. Dużo, dużo przed naszym narodzeniem Bóg nas znał. W swojej bezczasowości. Ale co więcej, nie tylko znał, ale i kochał. Dlatego na chwileczkę wracając do tego tematu najlepszego z możliwych światów. Czy Bóg, czy rodzice, przepraszam, kochają swoje dziecko dlatego, że to jest najlepsze dziecko ze wszystkich możliwych obiektywnie dzieci? Czy nie można sobie zawsze wyobrażać lepszego dziecka? Ale to dla rodziców to się wydaje absurdalne kompletnie. Moje dziecko gra, nawet dziecko wybitnie genialne, zawsze można sobie wyobrazić, że jeszcze byłoby obiektywnie lepsze. Więc rodzice nie kochają swojego dziecka dlatego, że ono jest obiektywnie najlepsze ze wszystkich możliwych dzieci. Tylko kochają swoje dziecko dlatego, że jest ich. Kochają je dlatego, że jest ich podobnie właśnie z tym światem, w którym my istniejemy. Dla Tomasza nie ma sensu pytać o to, dlaczego Pan Bóg nie stworzył lepszego świata, bo on właśnie kocha ten, który tu jest. I ten, który tu jest, odwiecznie kocha. W swoim jednym z najważniejszych tekstów Tomasz przedstawił takie oto rozumowanie. Możemy coś kochać dla niego samego, a możemy coś kochać właśnie jako narzędzie, czy jako coś, co ma nam przynieść przyjemność. Kiedy kochamy coś dla niego samego, to inaczej kochamy niż to narzędzie. Kiedy kochamy to, co jest dla nas, kiedy myślimy o sobie, kochając tą rzecz, to chcemy, żeby ta rzecz nas, żeby ona była dla nas, żeby ona nam służyła. Ale kiedy kochamy jakąś rzecz dla niej samej, na przykład człowieka, to Tomasz mówi, chcemy, żeby ten człowiek był jak najlepszy w sobie samym. Nie dlatego, żeby nam służył, tylko dlatego, żeby sam w sobie był jak najlepszy, a do tego, żeby się powiększał w swojej doskonałości jak najbardziej to będzie tylko możliwe. I teraz Tomasz przenosi to rozumowanie na Boga i mówi, przecież Bóg kocha siebie odwiecznie, dla siebie samego. Ale czy Bóg może się powiększać w swojej doskonałości? Czy może być lepszy niż jest? Otóż Tomasz mówi nie, rzecz jasna. Bóg nie może być lepszy niż jest teraz. Bóg jest doskonały odwiecznie. W związku z tym Tomasz mówi, to co ma zrobić Bóg, skoro kocha siebie samego, a równocześnie nie może być już lepszy? I Tomasz powiedział, owszem, może poprzez stworzenie, które jest podobne do niego, rozlewać swoją dobroć, żeby jak najwięcej rzeczy mogło uczestniczyć w jego dobroci. I wtedy, mówiąc bardzo w cudzysłowie, Bóg będzie jakby się powiększał. Bóg będzie się powiększał przez to, że jak najwięcej rzeczy będzie uczestniczyło w jego dobroci. Co to znaczy, że coś jest dobre, musimy sobie powiedzieć. Na przykład dobre krzesło. Kiedy mówimy, że jest dobre krzesło? Może taki trudny przykład ominiemy, mianowicie zły pies. Prawda? Zły pies. Kiedy jest dobry zły pies? Kiedy jest zły, prawda? To pozostawiam Państwu do rozwiązania. Natomiast dobre krzesło jest wtedy dobre, kiedy spełnia warunki stawiane krzesłu. Ma w sobie pewne elementy krzesła, które czynią to krzesło użytecznym. Znaczy ma cztery nogi, a nie trzy nogi na przykład i się nie chybocze. To jest być dobrym, to znaczy mieć w sobie pewne charakterystyczne cechy, które są związane z tą właśnie naturą tej danej rzeczy. Drugi element, który jest konieczny do takiej definicji dobroci, to, że taka rzecz staje się właśnie upragniona, czy też pożądana, czy też chciana przez człowieka, dlatego że jest dobra. Z reguły chcemy dobrych rzeczy. Chcemy coś, co spełnia warunki stawiane tej rzeczy. Nie chcemy samochodu z trzema kołami. Chcemy z czterema kołami, czyli dobrego samochodu. Otóż kiedy Tomasz mówi, że Bóg stworzył świat, żeby jak najwięcej rzeczy uczestniczyła w dobroci Bożej, to co on ma na myśli? Mówi, żeby jak najwięcej rzeczy było tak dobrych, jak dobry jest Bóg. Mówi, że żeby jak najwięcej rzeczy miało udział w tych cechach, w tych charakterystycznych cechach Boga, które on ma odwiecznie, które czynią rzecz piękną i godną najwyższego pragnienia, najwyższego pożądania, najwyższego chcenia. Czyli uczestniczyć w Bożej dobroci, to znaczy dostać od Boga coś, co On miał odwiecznie i móc stawać się podobnym do Niego. Dlatego Tomasz powie, że stworzenie powstało ex abundantia bonitatis, co znaczy z ponad, abundancja to jest z takiej ponad, no jak to powiedzieć, ponad co? Ponad obfitości, takiej hiperobfitości. Czy mówiąc już kolokwialnie, mega obfitości, takiej zupełnej obfitości przekraczającej wszelkie granice, z tej właśnie wielkiej obfitości dobroci rodzi się świat, to znaczy, że Bóg chce się tą dobrocią podzielić. To, co było tylko i wyłącznie Boga, te cechy, to piękno, ta dobroć, ta miłość, która była tylko i wyłącznie Boga, staje się udziałem nas. Prawda? Dlatego Tomasz używa takiej pięknej frazy, którą zaczerpnął od świętego Augustyna. Brzmi ona następująco. Quia Deus est bonus sumus. Czyli jesteśmy, ponieważ Bóg jest dobry. Gdyby Bóg nie był dobry, to by nas nie było. Dlatego dla Tomasza czymś najbardziej absurdalnym były twierdzenia różnych średniowiecznych sekt, którzy mówili, że zło w świecie na przykład pochodzi od złego Boga. Że jest dwóch bogów, jeden dobry, drugi zły. Dobry stwarza dobro, a zły stwarza zło. Dla Tomasza to było absurdalne, bo stworzenie musi pochodzić tylko i wyłącznie od dobrego Boga. A zło na tym świecie jest bezprawnie, według Tomasza. A więc quia Deus est bonus sumus. Bóg tak dużo ma dobroci, że chce, byśmy i my byli dobrzy. W jednym fragmencie Tomasz nawet mówi ex misericordia, że Bóg stworzył świat z miłosierdzia swojego. Już w średniowieczu, szczególnie świętemu Tomaszowi, zawdzięczamy rozwój takiej krótkiej maksymy. Brzmi ona tak: bonum est diffusivum sui. Czyli po łacinie to brzmi w ten sposób, natomiast przekładając na polski, trzeba by powiedzieć: dobro z natury swojej się rozlewa, czy też rozprzestrzenia się. Z własnej natury, w naturze dobra leży rozprzestrzenianie się na inne rzeczy. Tomasz masę miejsca poświęcił tej właśnie temu stwierdzeniu. Czyż nie jest ono prawdziwe? Wystarczy spojrzeć na ludzi dobrych i zobaczyć, że jest w nich jakieś naturalne promieniowanie dobroci na innych. My zresztą lubimy przebywać w towarzystwie ludzi dobrych, dlatego że czujemy to promieniowanie, które od nich bije. I czujemy też, że ludzie dobrzy czynią dobro wokół siebie. A więc dobro rzeczywiście z natury swojej zmierza do tego, żeby rozlewać siebie sam. Tomasz też powie, że dobro się bardziej rozlewa niż zło. Że wbrew pozorom, mówi, zło, chociaż jest bardzo zaraźliwe, to jednak dobro jest bardziej zaraźliwe. Według Tomasza. On jest dużym optymistą generalnie jako myśliciel. Może nie naiwnym, ale jest jednak, ponieważ ten świat jest w ręku Boga, więc ma prawo być optymistą. Natomiast tu zawsze jednak pilnował tego, żeby pokazywać, że dobro jest dużo silniejsze od zła. Jaki jest porządek tej dobroci, która się rozlewa? Bo Tomasz odnosi to bonum est diffusivum sui do samego Boga i mówi, właśnie tak jak dobro na tym świecie się rozlewa, taki Bóg, z Boga ta dobroć się rozlewa, bo ma jej tak wiele. Jaki jest porządek? Bo to dobro rozlewa się w pewnym porządku. Pisze Tomasz w ten sposób. Po kolei sobie zanalizujemy taki fragment. Tutaj ulubiony fragment ojca Jacka Salija, ja się posłużę jego porównaniem. Zawsze to porównanie tutaj bracia, którzy już mieli z ojcem Jackiem wykłady, wiedzą, to przybrało postać następującą. Dlaczego Pan Bóg stworzył kotka? Więc to pójdźmy tym tropem, czytając ten fragment. Tak zatem, pisze Tomasz, tak zatem i w częściach wszechświata każde stworzenie istnieje dla własnego działania i doskonałości. Każde stworzenie zostało stworzone dla własnego działania i doskonałości. Co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg się cieszy z tego, kiedy ludzie zachowują się jak ludzie. A koty właśnie zachowują się jak koty. Że to jest generalnie naprawdę dobrze, że kotek sobie chodzi, że miauczy, że Pan Bóg też go stworzył po to, żeby on sobie właśnie chodził, miauczał. Natomiast nie stworzył kotka po to, żeby kotek się modlił. Tego kotek zrobić nie może. Ale to, co robi, już jest bardzo cenne. No właśnie. Dobrze, że na początku powiedziałem, że ten problem zła nas nie będzie interesował. Przynajmniej, no tak, to jest... Dobrze, że się tak zabezpieczyłem na samym początku, żeby nie... Jak kotek złapie myszkę. Co powie na ten temat Tomasz? To dobrze, że złapał myszkę. Niech sobie je. Prawda? I... Tak, tak. To, że myszka jest zjedzona, to może to dla myszki było zupełnie fajnym końcem. Jeżeli państwa tutaj jakoś... No właśnie. To już nie będzie kotka. No, to jest właśnie istnienie jakby pewnej niedoskonałości w świecie, z całą pewnością związanej jakoś z upadkiem pierwszego człowieka. Natomiast pytanie, mówiłem, że pytanie, dlaczego Pan Bóg stworzył świat, natychmiast musi się, u nas się wiąże ze złem. Prawda? Więc myślę, że to się nam sprawdziło w tym momencie. Pytamy natychmiast o zło w świecie. Otóż z jednej strony tak, Tomasz nie był skłonny, żeby wylewać strasznie dużo łez, jeśli chodzi o takie sprawy. Dlatego, że... Dlaczego? Nie chciałbym z Tomasza zrobić potwora, bo z jednej strony Tomasz miał bardzo duże zrozumienie dla zwierząt w tym znaczeniu, że przyznawał zwierzętom autentyczne życie uczuciowe. Czyli na przykład... Życie uczuciowe to nie jest życie intelektualne oczywiście. Prawda? Kotek nie myśli, ale jednak kotek przeżywa. I Tomasz, oczywiście nie jest to przeżycie ludzkie, takie jak my przeżywamy. Jednak Tomasz przypisał zwierzętom życie uczuciowe, nie na sposób ludzi oczywiście, ale coś takiego quasi-uczuciowego. Więc jak patrzymy na naszego psa, to rzeczywiście tam jest coś takiego, że on jest raz smutny, raz jest wesoły, prawda? No smutek i wesołość to są uczucia. Oczywiście on nie ma takich uczuć jak ludzie, to nie są uczucia ludzkie, ale jakieś quasi-uczucia są. To dopiero XVII-XVIII wiek zrobił ze zwierząt maszyny. I powiedział, że zwierzęta to są taki rodzaj maszyn. Średniowiecze było w gruncie rzeczy dosyć otwarte właśnie na to, że zwierzęta mają w sobie życie uczuciowe. Ale z drugiej strony, jednak na przykład średniowiecze przyznawało pewną dobroć temu i nawet myślę, że niektórzy mistrzowie, nie wiem jak Tomasz, tego akurat nie czytałem, powiedziałoby nawet, że to, że kotek zjadł myszkę, to jest dobrze. To jest dobrze, bo on musi się najeść. Że pewna wymiana osobników w gatunkach i śmierć różnego rodzaju w różny sposób jest w jakiś sposób dobra w gatunkach niższych od człowieka, czyli w zwierzętach. Takie było zdanie, myślę, większości średniowiecznych mistrzów. No czy z tym się mamy zgadzać? No? Nie musimy, możemy stworzyć jakąś swoją odpowiedź na to pytanie. Natomiast o czym tu warto pamiętać? Po pierwsze o tym, że zło jednak weszło na świat przez zawiść diabła i my żyjemy w świecie, który jest zraniony przez zło, a tak jak powiedziałem, to zło jest na tym świecie bezprawnie. To jest na zupełnie inne spotkanie temat, dlaczego to zło jest no i właśnie czemu Bóg dopuszcza zło na przykład. To są szalenie trudne kwestie. Ale to nie jest Jego dzieło, żeby było na tym świecie zło. Więc kotek dobrze jak sobie chodzi i miauczy. Na tym się zatrzymaliśmy. Po drugie zaś stworzenia mniej doskonałe istnieją ze względu na doskonalsze. Tak jak stworzenia niższe od człowieka istnieją dla niego. Więc kotek na przykład bardzo dobrze, kiedy jest u nas w domu i nam dodaje radości. I to też dla nas dobrze, że on jest. Ale jest taka cenna uwaga Tomasza na ten temat. Bo nam może przyjść do głowy taki od razu wniosek, że my tego kotka to wykorzystujemy. Że my z niego robimy takiego, kotek jest nieważny, bo najważniejszy jestem ja, a kotek jest zupełnie nieważny. Otóż Tomasz wcale tak nie mówi. Dlaczego? Mówi tak, że stworzenia niższe służą człowiekowi, ale nie tylko służą temu, co jest tutaj na ziemi, ale służą także człowiekowi w jego drodze do życia wiecznego. Co z tego wynika? Z tego wynika to, że człowiek powinien tak do natury się odnosić, żeby nie traktować jej w sposób niegodziwy, niemoralny. Dlatego, że natura jest w ręku człowieka także pewnym narzędziem, które może go doprowadzać do życia wiecznego, do jego celu ostatecznego. Więc taka wizja, którą często zarzucano chrześcijaństwu, że to właśnie z Księgi Rodzaju, gdzie jest napisane, żeby człowiek czynił sobie ziemię poddaną, że to chrześcijanie są pierwszymi antyekologami świata. Że to oni powiedzieli, że to wszystko jest dla człowieka i człowiek sobie może robić, co mu się żywnie podoba, prawda? Zawracać rzeki i w ogóle góry wysadzać w powietrze i tak dalej. Natomiast to nie ma nic wspólnego z chrześcijańską wizją podporządkowania bytów niższych bytom wyższym, czyli człowiekowi. Ponieważ te rzeczy mają nas zaprowadzić do życia wiecznego. I dlatego tak nimi powinniśmy się zajmować, żeby one nas doprowadziły do życia wiecznego. Następnie pojedyncze stworzenia istnieją dla doskonałości całego wszechświata, pisze Tomasz. Dla Tomasza zbiór rzeczy pojedynczych to jest coś więcej niż same te rzeczy pojedyncze widziane, powiedzmy, oddzielnie, ale w tym samym miejscu. Na przykład gdybyśmy spojrzeli na to nasze spotkanie, to według Tomasza, on ma taką koncepcję porządku, to my razem wzięci tutaj tworzymy coś więcej, tworzymy jakąś wspólnotę, która jest czymś więcej niż tylko pojedynczymi osobami zebranymi razem. Także on powiedział, że wszechświat, doskonałość wszechświata to jest coś więcej niż tylko pojedyncze rzeczy istniejące w świecie. I na koniec powiedział tak, że wszystko to, czyli byty służące człowiekowi, człowiek, któremu Tomasz tu w tym fragmencie, nie będę już go czytał, jest dłuższy, mówi, że człowiek jest dlatego wyjątkowy, że potrafi kochać Boga i poznawać Boga i ma szczególną relację z Bogiem, jedyną w swoim rodzaju. Kotek nie ma takiej relacji z Bogiem jak my, że to wszystko jest dla chwały Bożej. I używa takiego słowa właśnie Gloria Dei, chwała Boża, że to wszystko istnieje dla chwały. Otóż wobec tego, czy Bóg nie jest jakimś gigantycznym, kosmicznym egoistą, który stwarza sobie świat dlatego, żeby świat mu oddawał chwałę? To pytanie stawiali filozofowie, między innymi Kant stwierdził, że ta teoria, że Bóg stwarza świat dla swojej chwały, jest skrajnie egoistyczna. Również Witkacy zostawił taki tekścik, w którym w ten sposób się wypowiadał, że on nie może przyjąć Boga chrześcijańskiego, ponieważ on jest egoistyczny, ponieważ stwarza człowieka po to, żeby człowiek oddawał Bogu chwałę. Myślę, że po tym, co powiedzieliśmy, już pewną odpowiedź mamy. Po pierwsze, Bóg stwarza świat absolutnie bezinteresownie. Po drugie, nawet jeśli oddajemy Bogu chwałę, to już powiedzieliśmy, że to nie może jakoś zwiększyć dobroci Boga. Nie może go uczynić lepszym. W związku z tym prawdziwy egoista jak się zachowuje? Egoista to jest ktoś, kto wykorzystuje innych ludzi dla własnych celów. Ale egoista robi to po to, żeby coś zyskać, żeby coś wygrać, żeby się napełnić sam. No Bóg tego nie robi dlatego, bo przecież jest napełniony, jest doskonały. Co powie Tomasz, co to znaczy oddawać Bogu chwałę? Bo kiedy słyszymy, że mamy oddawać Bogu chwałę i że to jest celem stworzenia, staje nam przed oczami, tak podejrzewam, raczej wizja modlitwy i też wychwalania Boga, na przykład liturgii. Ale pojęcie chwały Bożej jest szersze i oddawania chwały Bożej jest dużo szersze. Otóż według Tomasza oddawać chwałę Bogu to znaczy być coraz bardziej podobnym do Boga. To znaczy napełniać się Bożą dobrocią i kochać Pana Boga, jakoś do tego niedościgłego wzoru, jakim On jest, aspirować. Czyli oddawać Bożą chwałę to jest działać po ludzku. Działać na sposób ludzki, czyli czynić dobro, stawać się coraz bardziej ludźmi przez napełnianie się Bożą dobrocią. My całym życiem oddajemy chwałę Bogu. Wszystkimi naszymi uczynkami, postępowaniem. Ta chwała, jak powiedzieliśmy, ona realnie Bogu nie dodaje dobroci. Więc jak to jest? Ja mam takie, wydaje mi się, porównanie dosyć dobre, że w bajkach często jest taki motyw, w którym jest jakiś żebrak albo jakaś biedna dziewczynka i ktoś wrzuca pieniążek tej dziewczynce, daje jej coś takiego, pomaga jej, a potem na końcu bajki okazuje się, że ta dziewczynka to wcale nie była biedna dziewczynka, tylko to był na przykład anioł. I na końcu bajki się okazuje, że to, że ten człowiek wrzucił ten pieniążek, że dał coś tej dziewczynce, to była jakiś rodzaj, powiedzmy, próby, jakiś rodzaj próby i że Bóg w ten sposób pozwolił temu człowiekowi zrobić jakiś dobry uczynek. Często, myślę, w takich teraz amerykańskich filmach to często można spotkać od takich naiwnych o aniołach, że ci aniołowie są niby jak ludzie i mówią, że czegoś potrzebują, ludzie dają im coś, a potem się na końcu okazuje, że to był anioł i że ten anioł pomógł temu człowiekowi być lepszym, bo się przedstawiał jako żebrak. Więc mówiąc tak zupełnie metaforycznie, moglibyśmy powiedzieć, że coś z tego jest w Bogu. To znaczy Bóg się trochę może przedstawiać jak żebrak człowiekowi, który żebrze ludzkiej jakiejś dobroci, czy też właśnie tej chwały, o której mówimy, aby później miało się okazać, że to raczej było ze względu na człowieka, a nie dla niego. Że to było po to, żeby człowiek stawał się lepszy, a nie żeby żebraka z biedy wyciągnąć. Pana Boga z biedy nie wyciągniemy, bo On naprawdę nie jest w biedzie. Ale chwaląc Boga, my robimy najlepszą z możliwych rzeczy dla nas samych. Więc Bóg to bardzo sprytnie pomyślał. To jest sprytnie, to jest taki sprytny mechanizm, że On mówi, oddawajcie mi chwałę, ale to w gruncie rzeczy jest wasz interes, żeby mi chwałę oddawać. Bo jak będziecie mi chwałę oddawać przez całe swoje życie, to jest dla was lepiej. Dla mnie tylko o tyle, o ile dla was to jest lepiej. To jest cały ten mechanizm. Otóż na zakończenie chciałbym przeczytać fragmencik nie z Tomasza, ale z mszału rzymskiego, w którym dokładnie ta myśl jest przedstawiona. Otóż w jednej z prefacji modlimy się: nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia. I to jest idea chwały Bożej. Oddawanie chwały Bożej, oddajemy Ci chwałę Boże, to Tobie nic nie dodaje, ale przyczynia się do naszego wzrostu. I Ty stworzyłeś nas po to, żeby uczynić nas uczestnikami Twojej dobroci i żebyśmy też przez oddawanie Tobie chwały stawali się coraz lepsi. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, było o kotku. Państwo dodaliście myszkę i zrobiła się tutaj pogoń za myszką, kotka. Już się obawiałem, że uciekniemy od tematu. Na szczęście wydaje mi się, że na końcu wszyscy usłyszeliśmy konkluzję i odpowiedź na pytanie tytułowe. Zresztą ojciec Mateusz, tak sobie myślałem, że właśnie zachowuje się jak kotek, który tym swoim tematem bawi się jak piłeczką, po to, żeby w którymś momencie właśnie strzelić w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie tego strzału obronić. Pan Bóg stworzył świat dla swojej chwały, jak słyszeliśmy. Czy to jest odpowiedź, która nas, która Państwa satysfakcjonuje? Jeśli nie, no to teraz spróbujmy zadać pytania.
No właśnie, ja należę, chyba obawiam się, do tych, których to nie satysfakcjonuje, bo od dłuższego czasu mam taki problem, czy Bóg może mnie, czy każdego innego, chodzi o osobę ludzką, człowieka, kochać dla niego samego. Bo jeżeli tą matrycę matematyczną zastosujemy do tej całej metafizycznej łamigłówki, no to wychodzi, że nijak nie może. A dlaczego mam ten problem? Jakoś nie potrafię pozbyć się takiego pragnienia, że chcę być chciany dla siebie sam, ze względu na mnie samego. Co prawda Gaudium et Spes, uchwalony na Watykanum Sekundum, pociesza mnie, że niby tak jest, ale to jest tylko pocieszenie, bo z tych metafizycznych łamigłówek wychodzi, że to chyba jest niemożliwe.
W Pana pytaniu wydaje mi się, że jest ten moment, że... Bo co to znaczy chcieć... Zaraz powiem. Ja głęboko wierzę, że Bóg jest w stanie tak... Oczywiście wiara nie jest dowodem, ale że Bóg jest w stanie kochać kogoś dla Niego samego. Co to znaczy? To w gruncie rzeczy znaczy tyle, że nie kocha nas tak, jak się kocha wino na przykład, które sprawia przyjemność. I nie kocha nas tak, żeby nas użyć do jakiegoś innego celu. Najpierw wyłączamy te dwie rzeczy. Czyli odrzucamy coś, co jest bonum delectabile i bonum utilis. Utile, prawda? Także odrzucamy to, co na pewno możemy odrzucić. I pozostaje nam wtedy odpowiedź taka, że Bóg kocha nas dla siebie samych, dlatego, że chce dla nas najlepszej rzeczy, jaka jest możliwa dla nas. Co jest najlepszą rzeczą dla nas możliwą? Jest On sam. To znaczy, że człowiek w gruncie rzeczy nie ma innego celu ostatecznego niż Bóg. Dlatego, że dla Boga celem ostatecznym jest Jego dobro. Znaczy, Bóg nie ma celu ostatecznego, ale mówimy tak zupełnie troszeczkę prowizorycznie. Celem wszystkich działań Bożych jest Jego dobro. I Bóg łaskawie włączył człowieka w to, żeby ten sam cel, który on ma od wieków, był równocześnie celem naszym. I jeżeli my myślimy w ten sposób, myślimy o sobie niezależnie od Boga, to znaczy, że ja mam swój cel i Bóg ma swój cel, to wtedy rzeczywiście może tak być, że powiemy: Bóg stworzył człowieka jak gdyby dla niego samego, to znaczy, jaki jest jego cel. A Tomasz próbuje nas przekonać, jest to dosyć trudne, muszę powiedzieć, że celem naszym, najlepszą rzeczą dla nas jest sam Bóg. W związku z tym ta miłość Boga do nas, dla nas samych, polega na tym, że Bóg daje nam siebie samego. Poza tym, co to znaczy chcieć kogoś dla niego samego? To znaczy chcieć dla niego dobra, tak jak się chce dla siebie samego. Tak powie Tomasz. Na przykład, kiedy to się robi zawiłe, ja wiem, ale kiedy na przykład chcemy dobra dla kogoś, kogo kochamy dla niego samego, to tego dobra chcemy dla niego, nie dla siebie. Nie chcemy egoistycznie. Chcemy dla niego. A więc Tomasz powie, że jak gdyby stajemy w jego pozycji i dla niego chcemy dobra tak jak dla siebie samego. I Tomasz bardzo wyraźnie powie, że Bóg kocha tak człowieka dla niego samego, że jakby utożsamia się trochę z człowiekiem, chcąc dla niego tego dobra, którego chce dla siebie samego. A tym dobrem jest on sam. Czyli dobroć Boża. Prawda? Także odpowiedzią byłoby raczej to. Najpierw odpowiedź negatywna. Nie może nas kochać jako bonum delectabile, nie może nas kochać jako bonum utile. Więc pozostaje bonum honestum, czyli to dobro godziwe. Kocha nas jak siebie samego. Dlaczego? Bo się z nami utożsamia w jakiś sposób, ponieważ chce dla nas dobra tego samego, którego chce dla siebie samego, czyli siebie samego, i dlatego, że wchodzi z nami w relację przyjaźni, bo z Bogiem naprawdę można się zaprzyjaźnić.
Ja chciałem wyrazić taką drobną wątpliwość, może też pewne pytanie. Czy my przypadkiem nie za bardzo wchodzimy w jakiś taki psychologizm Boga? Bo przez to właśnie, że przecież jeżeli mamy ten przykład z ludźmi, że chcemy dobra dla drugiej osoby, ta druga osoba może mieć troszkę inną ocenę, co jest dla niej dobre, i nasze starania może odrzucić. I my wiemy, że Bóg stworzył świat i ludzi dla swojego dobra. I my możemy tylko zakładać, że to dobro jest tożsame z naszym dobrem. Ale nie mamy na to żadnego dowodu, tylko wiarę. I tutaj po prostu może lepszy jest zakład Pascala. Po prostu, że postępuj dobrze, i jeśli Bóg jest, to potem będziesz miał nagrodę, a jeśli Go nie ma, to po prostu przeżyjesz dobrze życie.
Postępuj dobrze, a skąd wiesz, co to znaczy postępować dobrze? Od Boga. No a jak przyjmujesz, że Bóg jest i mówi ci, że jak postępować dobrze, no to już to nie jest pełen zakład. Prawda? Bo musisz uznać, że Boga nie wiadomo, czy jest, czy Go nie ma. To jest pytanie o źródło, skąd wiem, że mam postępować dobrze. Otóż jednak ja będę odpowiadał jak święty Tomasz, oczywiście tylko co do treści, jak ją rozumiem, rzecz jasna. Natomiast Tomasz jednak był głęboko przekonany o tym, że my możemy odkryć w świecie stworzonym to, co jest dobre i jak należy postępować. Jego przywiązanie do koncepcji prawa naturalnego, które dzięki naszym umysłowym wysiłkom i jakimś skłonnościom naszej natury jesteśmy w stanie rozeznać pewne prawdy, co jest dobre, a co złe. Na przykład, że zabicie kogoś bez powodu jest złem. I że jesteśmy to w stanie rozeznać rozumem naturalnym. Nie potrzebujemy tutaj Pisma Świętego. Więc Tomasz ma takie przekonanie, że świat świadczy o dobroci Stwórcy i że w świecie możemy odkryć pewne zasady moralne. Oczywiście one są niedoskonałe w stosunku do tego, co Ewangelia nam radzi, jak mamy postępować i też siły, którą nam daje. Natomiast jednak na pytanie, skąd mamy wiedzieć, co jest dobre, to Tomasz mówi, że możemy to odkryć. Po drugie, oczywiście Pan słusznie zauważył, że Dobro jest w pewnym sensie subiektywne, ale tylko w pewnym sensie, ponieważ subiektywne jest dlatego, że my w różny sposób widzimy, co jest dobre, a co złe. Dla zawodowego złodzieja czymś bardzo dobrym jest kraść. Prawda? To jest coś bardzo dobrego. On to uważa za dobro. Ale jak Tomasz to nazywa wtedy? Tomasz to nazywa bonum apparens, co po łacinie trzeba by powiedzieć dobro pozorne albo takie dobro, które wydaje się, że jest dobrem. Otóż ludzie postępują z różnych powodów. Dużo z tych powodów to jest właśnie to, że idą za tym dobrem pozornym, a nie za dobrem prawdziwym. Ponieważ to dobro prawdziwe jest czasem trudne do odkrycia. Ono jest trudne do odkrycia, szczególnie tam, gdzie jest bardzo dużo grzechu. Wtedy to dobro się zupełnie zaciemnia. Ale jednak to dobro jest do odkrycia. Więc Tomasz powie tak, istnieje obiektywna miara dobra w świecie. Jest obiektywna miara dobra odkrywana, możliwa do odkrycia przez rozum człowieka. Ale jest to bardzo trudne dla rozumu, na przykład nieoświeconego przez Ewangelię. W związku z tym człowiek może popaść w tysiące błędów, a będzie szedł zawsze za dobrem pozornym, któremu się wydaje, że jest dobre. Stąd na przykład Tomasz, mówiliśmy dzisiaj troszkę o miłości, Tomasz będzie także miłość widział, mówił, że istnieje coś takiego jak obiektywna miłość i niemiłość. To znaczy coś, co przypomina tylko miłość, coś, co jest udawaną miłością. Bo skoro jest obiektywna miara dobra w świecie, to też i możemy obiektywizować miłość. Że może być miłość prawdziwa i miłość fałszywa. To znaczy miłość fałszywa, czyli taka, która idzie za dobrem pozornym, a nie dobrem prawdziwym. Co do psychologizacji, jeszcze ostatni punkt. Oczywiście my jesteśmy skazani na to, żeby nasze kategorie przekładać na Boga, ale co z tych kategorii najlepiej jest przełożyć? Najbliższą analogią jest oczywiście działanie naszego umysłu i naszej woli, naszej miłości. I to są najlepsze analogie do zrozumienia Boga, bo skoro Bóg jest osobowy, to praca naszego umysłu i praca naszej woli jest najlepszą analogią, najlepszym sposobem dotarcia do tego, kim jest Bóg.
Proszę Państwa, jeśli ja sobie mogę tylko pozwolić na mały dodatek dotyczący tych dwóch pytań, podając mikrofon dalej, to tylko pozwoliłbym sobie zauważyć, że myślę, w obu tych pytaniach dla mnie pobrzmiewa idea Boga, która nie jest ideą Tomaszową. Ja bym ją określił, że jest to sposób myślenia o Bogu, czy w ogóle sytuowania człowieka wobec Boga, taki, który tworzy z Boga zagrożenie dla mojej wolności. Bóg jest konkurentem mojej wolności, jest zagrożeniem dla mojej wolności. Natomiast ja myślę, że Tomaszowy świat to jest świat, gdzie jeszcze Bóg jest dużo bardziej warunkiem możliwości w ogóle mojej wolności, czy też mojej samorealizacji. Jest pewnym źródłem, z którego wyrastam. I w związku z tym być na chwałę Bożą nie jest tu żadnym niebezpieczeństwem. No ale myślę, że to jest świat, który w którymś momencie się jakoś skończył, który się rozbił. My już tak nie potrafimy o Bogu często myśleć. Ale tutaj przepraszam i podaję dalej.
Czy można odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg stworzył świat? Dlatego, bo nie chciał być samotny. Przed stworzeniem był sam, a stwarzając człowieka stworzył sobie towarzysza.
Tak.
Czy tak można uznać?
Z jednego powodu jest to nie do przyjęcia absolutnie. Z tego powodu, że Bóg jest Trójcą. Bóg jest odwiecznym... odwieczną jakąś rozmową, jakąś odwieczną miłością trzech osób boskich. Także Pan Bóg nie potrzebuje towarzysza, bo jest sam towarzystwem, że się tak wyrażę. Tak bardzo często jest, tak powiem Panu, że to pytanie jest często współcześnie poruszane, że Bóg jest jakby wielkim samotnym, który potrzebuje człowieka, żeby z nim rozmawiać. Ale zobaczmy, że to kompletnie nie jest wizja biblijna. Zobaczmy, nie mamy nawet w Starym Testamencie, który tak bardzo lubił metaforę. Bardzo lubił metaforę, różne metafory. To jednak nie mamy tam ani jednego fragmentu. Słuchaj, kochany, tak jest, tak się czuję sam. Może czasem, kiedy człowiek... Może są takie fragmenty, w których na przykład grzech człowieka powoduje w Bogu ból. Tak, że Bóg mówi, nie odchodź ode mnie, owszem. Prawda? Natomiast takie stworzyłem cię dlatego, że potrzebuję towarzysza. To nie, ponieważ jest Trójcą.
Proszę Państwa, powoli będę zamykał listę pytań, więc proszę się jeszcze zastanowić i zdecydować.
Ja mam troszeczkę inne pytanie, może trochę właśnie odnoszące się do tego bólu Boga, a propos stworzone stworzenia. W Księdze Rodzaju Bóg wyraża swój zawód z powodu stworzenia właśnie, prawda?
Tak.
I chciałabym usłyszeć, jak święty Tomasz reaguje właśnie na tę sytuację, kiedy Bóg się zastanawia, czy nie...
Żałuję, żem stworzył człowieka.
Żem stworzył człowieka, właśnie.
Tak, tak. Otóż odpowiedziałbym tak, że miłość Boga do człowieka jest tak wielka, jest tak niewyobrażalna, bo ona jest dla nas niewyobrażalna, prawda? My nie możemy sobie wyobrazić absolutnie bezinteresownej miłości. Nie mamy na to rady, już mówiliśmy, prawda? Jeszcze do tego ta miłość jest... No, nasza miłość nawet nie jest cieniem tej miłości Bożej. W związku z tym, skoro miłość Boga do człowieka jest tak niewyrażalna, to w czym najlepiej jest wyrazić rzeczy niewyrażalne? Rzecz jasna w poezji, prawda? A poezja posługuje się w głównej mierze metaforą, ponieważ poezja... No wręcz jakby na metaforze, przynajmniej jakiś tam typ poezji, na metaforze się opiera. Dlaczego? Nie dlatego, że tak jest fajnie, tylko dlatego, że autor nie może inaczej wyrazić tego, co by chciał wyrazić. W związku z tym Tomasz by powiedział, że ten fragment Pisma Świętego jest pewną metaforą, ponieważ Bóg nie może żałować w takim znaczeniu, jak my to rozumiemy. Dlaczego realnie nie może żałować? Ponieważ żałość czym jest? Prawda? Kiedy żałujemy, płaczemy na przykład. Czy Bóg ma łzy? Bóg jest duchem, mówi Ewangelia świętego Jana, prawda? W związku z tym ja bym powiedział, że jest to metafora, która pomaga nam zrozumieć, jak niewiarygodna jest miłość Boga, ale równocześnie jest to metafora. Bo gdybyśmy szli dalej i uznali, że to nie jest metafora, powiedzielibyśmy, że to jest coś realnego, to musielibyśmy co? Powiedzieć, że Bóg ma ręce. Prawda? No bo jest w psalmach napisane na przykład wyciągnę rękę. Prawda? Albo musielibyśmy uznać, że Bóg się śmieje. No bo jest też, są takie fragmenty, więc czy rozraduje się bardziej. Więc musimy być tutaj czuli na to, że to jest metafora i że Biblia mówi bardzo często do nas językiem poetyckiej metafory, ale po to, że tylko z tego powodu, że ta miłość jest zbyt trudna do opisania, zbyt trudna do wyobrażenia. Nie wiem, czy odpowiedziałem, ale...
Ja mam pytanie dotyczące konieczności stworzenia świata przez Boga. To znaczy, jeżeli... To znaczy, doskonałość Boga, czy nie prowadzi właśnie do stworzenia świata przez Niego? Tak jak obfitość dobroci, która się rozlewa, czy wtedy to nie można by wyobrazić sobie jakby szklanki wypełnionej do końca i kolejna kropla jakby przelewa ją lub tama, która pod naporem wody, na przykład dobroci, pęka i wtedy jest świata.
Tak. Oczywiście w tej Pana z kolei metaforze problemem jest to, że w Panu Bogu nie przybywa tej dobroci, prawda? To jest tak, że on jest tą szklanką wobec tego napełnioną po brzegi odwiecznie. Otóż To pytanie jest bardzo ważne i było w historii filozofii w zasadzie podstawą wszelkich koncepcji takiego wypływu świata z Boga nieograniczonego, nad którym Bóg nie ma żadnego władania. Troszeczkę systemy neoplatońskie na przykład miały taką koncepcję. Natomiast, i powiem szczerze, że wśród niektórych badaczy świętego Tomasza współczesnych również ta koncepcja odżywała w jakiś sposób. Mówiło się, że czy Bóg może w jakiś sposób zapanować nad tą dobrocią, skoro ona jest taka wielka, prawda? Otóż, co jest tutaj błędem? Błędem jest to, że Boża dobroć to jednak nie wygląda tak jak nasza dobroć. Boża dobroć jest jednak Bożą dobrocią, to znaczy jest częścią Jego natury. A częścią natury Boga jest również umysł i wola. Ponieważ Bóg jest doskonale prosty, tak jak mówi teologia, czyli nie jest złożony z różnych rzeczy, to nie jest tak jak w nas, że o czym innym decyduje troszeczkę, że umysł to jest coś innego, wola to jest coś innego. W Bogu dobroć jest Jego wolą, czyli Jego chceniem. Prawda? Bo Bóg jest prosty doskonale. W związku z tym ta dobroć jakby jest na sposób boski w Bogu, czyli na sposób woli. I dlatego Bóg może stworzyć świat tylko wtedy, kiedy chce tego. Ta dobroć to nie jest tak, że ta dobroć może się wymknąć z Bogu spod kontroli, mówiąc bardzo kolokwialnie.
To jeżeli dobroć wynika z woli Boga, to czy Bóg może nie mieć woli do bycia dobrym? To znaczy tej woli dobroci?
Nie, ponieważ i wola, i dobro są koniecznymi elementami Jego natury.
To znaczy wola bycia dobrym, tak?
Bóg nie ma woli bycia dobrym, on po prostu jest dobrym. Bo mieć wolę bycia dobrym to tylko ten, kto nie jest z natury dobry. Bóg jest po prostu dobry. Nie może nie być dobry. On jest koniecznie dobry. Prawda? On nie może nic zrobić przeciwko samemu sobie, przeciwko swojej dobroci. On po prostu taki jest. On nie decyduje o swojej dobroci lub niedobroci.
To jest, jeśli pozwolisz,
tak.
To jest tak jak my, kiedy chcemy mieć dwoje oczu. No ja generalnie rzecz biorąc chcę mieć dwoje oczu. I Pan Bóg...
I masz co chcesz.
No właśnie, i mam co chcę. Z Panem Bogiem jest podobnie. To znaczy to precyzyjnie to Tomasz wspomina o tak zwanej woli towarzyszącej, voluntas concomitans, w tych kontekstach, po to, żeby podkreślić, że to nie jest taka sama wola, jak ta wola, przy pomocy której on stwarza świat. Tylko właśnie taka, która jest akceptacją siebie, akceptacją swojej natury. Proszę bardzo, brat Wojciech.
Ja mam takie pytanie. Bóg stworzył świat, a człowiek tworzy z zastanego świata. Prawda? Mhm. Człowiek przetwarza sobie to, co stworzył świat.
Tak.
Mam takie pytanie, czy to, co tworzy człowiek, w jaki sposób uczestniczy w stwarzaniu jeszcze świata przez Boga? To takie pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jak właśnie takie rzeczy istnieją? Bo na przykład patrzę na tą kolumnę, czy na ten budynek, w którym się znajdujemy. On jest zbudowany z naturalnych jakichś surowców, które są stworzone przez Boga, ale zarazem one są przetworzone przez człowieka, stworzone przez człowieka. Tak. I czy właśnie w tych wytworach Bóg też w jakiś sposób uczestniczy? I czy jakoś ta budowla... Czy to Bóg też jakby stwarza to istnienie tej budowli w jakiś sposób? Tak. Czy on nabudowuje jakoś na tym, co istnieje?
Rozumiem. Mhm. No to jest pytanie na przykład takie, czy ten zegarek, kto zrobił ten zegarek? No i mogę powiedzieć, że zrobiono go w firmie, nie wiem jak się nazywa szczerze mówiąc, no ale powiedzmy w firmie X. No i że ten zegarek też zrobił pan X, no bo go wykuł, prawda, przygotował. A czy jak powiem, ten zegarek jest zrobiony przez Boga, to powiem coś źle, czy nie? No nie. Prawda? Mogę powiedzieć równo, jakby nie ma tutaj konkurencji. Jeżeli powiem, ja to zrobiłem i powiem oczywiście, że Bóg dał mi siłę do zrobienia tego, czy moc
i zdolności,
dziękuję, to właśnie to będzie prawda. To pytanie jest bardzo istotne, bowiem musimy sobie wyobrazić, że w świecie świętego Tomasza jest tak, że Bóg obdarza cały ten świat możliwością, tak jak ty to nazwałeś, tworzenia, czy też możliwością bycia przyczyną czegoś, tak by powiedział Tomasz w swoim języku. Więc cały świat został obdarzony przez Boga takimi zdolnościami wywoływania pewnych skutków. Ale równocześnie Tomasz powie, że nic nie może wywołać żadnego skutku. Krótko mówiąc, nikt nie może zrobić tej kolumny, jeżeli nie będzie działał w jakiś sposób w mocy pierwszej przyczyny, którą jest Bóg. W związku z tym, bo gdyby Bóg nie dawał nam mocy, to my byśmy nic nie byli w stanie zrobić. Po prostu Tomasz, tak jak mówił ojciec Michał na początku, jest bardzo przywiązany do wizji tego, że Bóg jest stworzycielem. W związku z tym to wszystko, co tu mamy, jest stworzone. To wszystko jest w ręku Boga. Dlatego dużym niebezpieczeństwem byłoby to, żeby mówić, to zrobiłem ja, a to zrobił Bóg. Oczywiście co innego, kiedy człowiek czyni zło. To jest zupełnie inny temat. Natomiast Bóg pozwala nam czynić rzeczy w Jego, czynić rzeczy w Jego mocy. Podam Państwu jeden przykład, taki zupełnie, bo tak samo jest na przykład z wolnością, o czym mówił ojciec Michał, że nasza wolność też jest darem Bożym. To Bóg nam pozwala być wolnymi. To nie jest tak, że nasza wolność jest naprzeciwko wolności Bożej i teraz my walczymy ze sobą. Jeżeli jesteśmy wolni, to ta wolność pochodzi od Boga. Chciałbym to na króciusieńkim jednym przykładzie. Otóż dziękujemy Bogu za nasze wolne wybory. Prawda? Na przykład mówimy, dziękuję Ci Panie Boże, że poszedłem tam, a nie gdzie indziej, że spotkałem tego człowieka, a nie gdzie indziej. Dlaczego mu dziękujemy, skoro to były nasze wybory? Jak to były nasze wybory, to nie jego, to on nie ma nic do tego. To dlaczego mu dziękujemy za nasze wolne czyny? Prawda? Dlatego mu dziękujemy za nasze wolne czyny, że one też są jego czynami. I na przykład Tomasz powie, że kiedy ja przesuwam to, powiedzmy, to ja muszę mieć jakąś energię od Boga, żeby to zrobić. Ale to nie jest tak, że ta energia, moc we mnie, to połowa mnie to jest ta energia, a połowa mnie druga to jest na przykład energia Boża. Bóg mówi, równocześnie działa i Bóg i ja. Równocześnie działa Bóg całym sobą i równocześnie ja działam. W związku z tym, co do Twojego pytania, Bóg musiał przyczynić się do zbudowania tego miejsca. Do tego jeszcze trzeba pamiętać, że tylko Bóg może stwarzać. I dobrze, że użyłeś słowa tworzyć, prawda? Bo tylko Bóg ma moc, żeby stwarzać naprawdę. My możemy tworzyć, ale jak tworzymy, to zawsze w mocy Bożej.
Jeszcze dwa ostatnie pytania. Najpierw pani Adela.
Święty Tomasz mówi, że Bóg jest w możności. Skoro jest jedynym dobrem, jest w możności, stworzył wszystko dobrze, doskonale, tylko człowiek mu się trochę jakby znarowił i niestety nie do końca jest to dobre. Ale Tomasz mówi, że przechodzimy trzy etapy. Jest wegetatywny, zmysłowy i myślny. Więc wegetatywny to taki osesek, zmysłowy to zwierzęcy. W związku z tym, jeżeli się na okrągło bawimy zmysłami, to należy by się zastanowić, czy ile w nas jest podobieństwa do Boga, bo Tomasz mówi, że podobieństwo w nas do Boga jest śladowe, przez rozum i przez wolę. Jeżeli nie jesteśmy stworzeniami myślnymi, nie zadajemy sobie trudu, nie czytamy, nie myślimy, tylko pytamy, domagamy się i zadajemy Stwórcy pytanie, dlaczego, a albo Eckhart, albo Tauler mówi, jedyne pytanie, którego nie należy zadawać Bogu, to właśnie dlaczego. Bóg chciał i uczynił, a uczynił największe dobro. Więc skoro, może warto by było do tego, a dziękuję jeszcze za to zadanie, pracę domową. I ja myślę, że warto by było, żebyśmy każdy w domu spojrzał w lusterko i zapytał się sam siebie, czy ja już jestem, jest we mnie podobieństwo i jestem dzieckiem Bożym, czy jest we mnie tylko stworzenie, zwierzę. Kot, pies, wszystko jedno co. Ale tylko tyle, bo zatrzymałam się w swoim etapie rozwoju na zmysłach.
Dziękuję. Wracamy do kotka.
No, tak. No właśnie, to, z tą możnością to jednak nie do końca, pani Adelo. Zależy, jak tą możność zrozumiemy, bo jeżeli się odwołamy rzeczywiście do łacińskiego słowa, to słowo potencja tutaj jest po łacinie i ono może znaczyć możność, a może znaczyć moc. Bóg jest mocny, prawda? Mówimy, że jest wszechmocny, a kiedy mówimy, że ktoś ma możność, to mamy na myśli, że ktoś właśnie ma taką zdolność, żeby jeszcze przyjmować coś. To jest możność, żeby coś jeszcze dostawać.
Bóg w
możności. Bóg w mocy. W możności. To nie wiem w jakim tłumaczeniu, to ciekawe. Ale może...
Ja mam takie pytanie. Zafrapował mnie ksiądz ojciec z zegarkiem. I mam takie pytanie. A czy Bóg stworzył też bombę atomową? Albo na przykład pigułkę dzień po? Albo inne tego typu rzeczy, gdzie jakby trudno znaleźć dobre zastosowanie. Jakiekolwiek. Znaczy, no, nie wiem, z bomby atomowej można zrobić ławkę w parku, powiedzmy. Ale to i tak jest trochę niebezpieczne, bo napromieniuje mimo wszystko.
Jeszcze połączymy to z drugim pytaniem, które w ten sposób będzie tym takim dwuczłonowym, ostatnim pytaniem. Proszę.
Chodzi mi o poziom doskonałości świata. Czy w ogóle z natury Boga można powiedzieć, że Bóg stworzył świat doskonały, bo to byłoby sprzeczne, ponieważ sam Bóg jest doskonały, więc nie może stworzyć doskonałego świata. Najwyżej jego doskonałe odbicie, czy to jest prawidłowe myślenie po prostu. Bo wtedy Bóg by się powielał niejako w świecie, tworząc zbyt doskonały, równoznaczny. To raczej chyba byłoby sprzeczne.
Tak. Może najpierw na to drugie pytanie. Tak jak mówiliśmy, Bóg nie stworzył najlepszego, najdoskonalszego świata z możliwych, prawda? Stworzył ten właśnie, bo ten właśnie świat chciał stworzyć. Natomiast przyjmując te warunki, powiedzmy, to możemy powiedzieć, że ten świat jest doskonale pomyślany dla tych warunków, które w nim zachodzą. To znaczy, Tomasz by powiedział, że nie, jakieś głupie przykłady, no nie wiem, to jest na przykład Pan Bóg mógł stworzyć Mercedesa na przykład, ale stworzył malucha. Prawda? To jest głupie strasznie, ale no może coś nam pokaże. Więc w kategorii maluchów to jest naprawdę najlepszy maluch z możliwych. Prawda? Natomiast do Mercedesa ma się nijak. Ale jednak w kategorii maluchów jest świetny. Więc oczywiście Pan Bóg, w ogóle doskonałość Boga jest, no jest nieograniczona. To nic nie może się porównać z doskonałością Boga, więc żaden świat stworzony, żaden nie zbliżyłby się nawet na milimetr do doskonałości Bożej. Więc ten świat tutaj na swoją miarę jest dobrze urządzony według Tomasza. Oczywiście mówimy cały czas o tym pierwszym obrazie, który jest nietknięty przez zło. Natomiast mógłby być lepszy, ale w swojej kategorii jest dobrze skonstruowany. Sprawiedliwy, on by powiedział Tomasz na przykład. Natomiast drugie pytanie jest szalenie trudne i muszę powiedzieć, że to jest pytanie, które ma średnio 400 stron w łacińskich podręcznikach. To jest tak zwany concursus divinus, tak to się nazywa, czyli współpraca, jak gdyby współpraca Boga w stworzeniu rzeczy, które są używane przez człowieka dla robienia rzeczy złych. I tutaj jedyną odpowiedź tak naprawdę, jaką mamy, to jest ta stara zasada, że Bóg nie dopuszcza jakiegokolwiek zła w tym świecie, gdyby nie był w stanie wyprowadzić z tego dobra w sobie w wiadomy sposób. I nie mamy innej odpowiedzi na to. To znaczy, jest to jakaś część Bożego dopustu, który jest związany z działaniem zła w świecie. Dopust Boży, co to jest za pojęcie? To znaczy, że Bóg pewnych rzeczy nie chce, ale je dopuszcza, żeby się działy. Prawda? To nie jest wola Boża, tylko dopust, dopuszczenie czegoś. W związku z tym Bóg może dopuścić używanie pewnych rzeczy w sposób zły po to, żeby z tego w sobie wiadomy sposób wydobyć dobro. To dobro nie musi być dla nas wcale widoczne. Prawda? Ono jest w Bogu wiadomy sposób jakoś z tego wydobyte. Ale rzeczywiście, no to jest jedyne, co możemy tutaj powiedzieć tak w skrócie, natomiast chętnie panu jakąś literaturę wskażę w razie czego.
Więc, proszę państwa, mam nadzieję, że dzieli się moje przeświadczenie, że dzisiaj mieliśmy okazję pomedytować przez ponad półtorej godziny, a mam dobrą zasadę, którą mam nadzieję, że państwo też docenicie, że trzymamy się wyznaczonego czasu półtorej godzinnego spotkania. Przez godzinę 40 pomedytować o sprawach bardzo ważnych. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejne nasze spotkanie, które odbędzie się za 2 tygodnie i to będzie ciąg dalszy refleksji na temat stworzenia. Zaproszonym gościem będzie ojciec Patryk Zakrzewski i zastanowimy się, co to znaczy, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży. Podziękujmy serdecznie ojcu Mateuszowi za wykład. I kotka szczególnie. Dziękuję za wspólny wieczór. Proponuję, byśmy się na koniec pomodlili. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Dobranoc.